Czyta Reda Haddad.
Poranek był chłodny, z czego można było wróżyć, że dzień, w którym Don Kichot wyjechał z oberży, takoż świeży i chłodny będzie. Nasz zawołany rycerz przed wyjazdem wypytał się o najprostszą drogę do Barcelony, z pominięciem Saragossy, tak bowiem gorąco pragnął kłam zadać nowemu dziejopisowi, który, jak słyszał, szpetnie sobie z nim postąpił. Przez 6 dni nie przytrafiło się im nic godnego uwiecznienia na piśmie. A to li 7 dnia wieczór, gdy z drogi zjechali, mrok ich zaskoczył w pośród gęstego lasu, złożonego z dębowych i korkowych drzew. W tej materii Cythamet nie jest tak ścisły jak zwykle. Pani sługa zsiedli z swych wierzchowców i położyli się u stóp drzew. Sancho, który podjadł sobie dobrze dnia tego, bez zbytnich ceregieli, wszedł zaraz do domu snu. Don Kichot jednak, którego przywidzenia bardziej czuwającym czyniły niż głód, nie mógł oczu zamknąć. Przeciwnie, jął się błąkać myślą po 1000 różnych miejsc, aż mu się zdało, że znajduje się w jaskini Montesinos. To znów widział Dulcineę, jak przedzierżgnięta w chłopkę potężnym zamachem na osła skakała. W uszach dźwięczały mu słowa mądrego Merlina, który mówił o warunkach i staraniach i sposobach, jakie dopełnić należy dla odczarowania Dulcynei. Rozpaczał na myśl o opieszalstwie i zatwardziałości Sanczy, swego giermka, który dopiero sobie 5 plag wymierzył. Była to liczba nikczemna wielce, wobec tak wielu, co ich jeszcze brakowało. Pełen strapienia i gniewu, jął mówić sam do siebie. Jeżeli Aleksander Wielki rozciął węzeł gordyjski, mówiąc tyle znaczy rozciąć, co i rozplatać, przecie nie przestał być przez to panem całej Azji. Może się teraz podobnie zdarzyć z odczarowaniem Dulcynei, gdy wyćwiczę Sanche mimo jego woli. Jeżeli warunek tego remedium na tym się zasadza, aby Sancho otrzymał 3000 plag z okładem, nic chyba wadzić nie będzie, gdy mu je ktoś inny wymierzy. Na tym treść cała polega, aby je otrzymał, skądkolwiek by na niego spadały. W tym przedsięwzięciu, odjąwszy uprzednio Rosynantowi uździennicę i narządziwszy ją tak, aby mu za bat służyć mogła, zbliżył się do Sanczy i jął mu odwiązywać zawłóczki. Jak mniemać można, Sancho miał je tylko z przodu, na których spodnie się trzymały. W tym Sancho obudził się i zawołał. Cóż to ma znaczyć? Kto mnie tam maca i obnaża?
To ja, odparł Don Kichot, pragnę nagrodzić twoje omieszkanie i znaleźć folgę na me utrapienie. Chcę cię wychłostać, Sancho, i uwolnić cię choćby w części od twej powinności. Dulcynea ginie, ty dalej trwasz w zaniedbaniu, ja zaś umieram z żalu i pragnienia. Opuść więc spodnie sam z dobrej chęci, gdyż moją chęcią niezmyśloną jest dać ci na tej sposobności przynajmniej 2000 plag.
Tego i być nie może, odparł Sancho, dajcie spokój, wielmożny panie, bo jeśli nie, będę wrzeszczał tak, iż mnie nawet głusi usłyszą. To biczowanie, na które przystałem, musi być dobrowolne, nieprzymuszone, a teraz właśnie nie mam chęci dać się chłostać. Niech wielmożny pan przestanie na tym, że mu przyobiecał wychłostać się i wyćwiczyć, gdy mi przyjdzie ochota.
Nie mogę polegać zbytnio na twojej uprzejmości, Sancho, odparł Don Kichot, bo jesteś człowiekiem zatwardziałego serca i zbyt miętkiej jak na chłopa skóry. Tak mówiąc, chciał go gwałtem obnażyć. Sancho, widząc to, porwał się z ziemi, rzucił się na swego pana, schwycił go za bary, podstawił mu nogę i na ziemię pospołu z nim się wywalił. Później kolanem brzuch mu przygniótł i ujął go za obie ręce, tak iż Don Kichot ani ruszyć się, ani odetchnąć nie mógł.
— Jakże to zdrajco niegodny! — zawołał. — Na swego pana się porywasz? Na tego, kto ci chleb daje?
— Nie zrzucam z tronu króla, ani króla na tron nie wprowadzam — odparł Sancho, pomagam sobie tylko, będąc swoim panem. Niechaj mi wielmożny pan przyrzeknie, że mi da spokój i nie będzie mnie chłostał teraz, to go puszczę swobodnie. Inaczej...
Umrzesz ty, zdrajco niegodny, nieprzyjacielu Donni Sanczy.
Don Kichot zaklął się i zarzekł na swój afekt miłosny, że nie tknie się nawet włoska z jego szat i że spuści się na jego dobrą wolę i wiarę co do biczowania. Sancho podniósł się i oddaliwszy się od tego miejsca, ułożył się na spoczynek pod innym drzewem. Nagle poczuł, że coś mu głowy dotyka. Podniósł ręce i namacał nogi w pończochach i butach. Drżąc ze strachu, podbiegł pod drugie drzewo, gdzie tegoż samego doświadczył. Zawołał wówczas na Don Kichota, błagając go, aby przybył na ratunek. Don Kichot nadbiegł i zapytał, co się stało. Sancho odparł, że wszystkie te drzewa pełne są nóg ludzkich. Don Kichot pomacał i zaraz zdał sobie sprawę, co to być mogło. Nie masz się czego obawiać, rzecze. Te nogi, których dotykasz, nie widząc ich, są zapewne nogami zbójców i opryszków powieszonych na tych drzewach. W tych stronach sprawiedliwość, pojmawszy ich, ma to w obyczaju, aby ich razem po 20 lub 30 wieszać. Z tego wszystkiego wnoszę, że jesteśmy już w pobliżu Barcelony. W samej rzeczy było tak, jak przypuszczał. Gdy rozedniało, podniósłszy oczy, ujrzeli, że gałęziami tych drzew były trupy opryszków. Tymczasem dzień jasny się zrobił. Jeżeli ich przeraziły trupy, to jeszcze większą trwogą napełniło ich ukazanie się ze 40 żywych złoczyńców, którzy otoczyli ich nagle i rozkazali im w języku katalońskim, aby się nie ruszali z miejsca, póki herszt nie przybędzie. Don Kichot znajdował się pieszo. Rosynant nie był okiełznany. Lanca stała oparta o drzewo. Próżno zatem było myśleć o obronie. Don Kichot skrzyżował ramiona, głowę na piersi opuścił, zachowując się. Don Kichot skrzyżował ramiona, głowę na piersi opuścił, zachowując się na sposobniejszą porę. Tymczasem łotrzykowie podbiegli do osła i wypakowali wszystko, co było w sakwach i tłumoczku. Szczęściem, że Sancho miał za pasem rzemiennym 200 skudów, danych mu przez księżnę oraz pieniądze wzięte z domu przez jego pana przed wyjazdem ze wsi. Z tym wszystkim rzezimieszkowie znaleźliby je, choćby je był nawet ukrył za skórą, gdyby nie nadjechał ich dowódca. Był to człowiek około 34 lat, okazałej postaci, wzrostu wysokiego, śniadawy na twarzy i o surowym pozorze. Siedział na rosłym koniu, miał na sobie koszulkę pancerną, a za pasem 4 krótkie krucice, które po katalońsku zwą się pedreniales. Zbliżywszy się, obaczył, że jego gierąkowie, gdyż tak się nazywali profesję te sprawujący, chcieli obdzierać Sancho Panza. Zakazał im czynić tego, tak iż zaraz przestali. Tym sposobem pas z pieniędzmi ocalał. Herszt zadziwił się wielce, ujrzawszy lancę opartą o drzewo, tarczę leżącą na ziemi i Don Kichota, uzbrojonego i zamyślonego, z pozorem tak smutnym i melancholijnym, jak tylko sam smutek stworzyć może. Zbliżył się do naszego rycerza i rzekł – Nie smuć się, poczciwcze, bowiem nie wpadłeś w ręce okrutnego Ozyrysa, jeno w ręce Roque Junarda, które są bardziej litosne niż okrutne. Mój smutek, odparł Don Kichot, nie płynie stąd, że w twoją moc się dostałem, o waleczny rok, którego sława nie ma na tej ziemi obrębów ją zamykających. Jeno z tego, iż byłem tak niedbały, że twoi ludzie pochwycili mnie z nieokiełznanym koniem. Według praw rycerstwa błędnego, którego profesję sprawuję, jestem wszak obligowany żyć w ciągłej gotowości, będąc dla samego siebie ustawiczną wartą. Należy, abyś wiedział, o wielki rok, że jeśliby ludzie twoi napotkali mnie na koniu z lancą i tarczą w dłoni, nie udałoby się im pojmać mnie, jestem bowiem Don Kichotem z Manchy, który sławą dzieł swoich cały świat napełnił. Roque Junard zaraz pomiarkował, że choroba Don Kichota była podobna bardziej na szaleństwo, niżli na waleczność. A chociaż teraz słyszał jego imię wymieniane, przecie nie wierzył, aby jego czyny prawdziwe być mogły i aby podobne dziwaczne przywidzenia mogły się zawierać w umyśle jakiegoś człowieka. Ucieszył się wielce z tego spotkania, chciał bowiem przekonać się z bliska o tym, co słyszał z daleka.
Nie trapcie się, waleczny rycerzu, rzecze, i tego stanu, w jakim się teraz znajdujecie, za przeciwny nie poczytujcie, bowiem może to spotkanie jest przesileniem fortuny, co wasz los skrzywiony naprostuje. Niebo przez dziwne i niewiadome spraw obroty, których ludzie wystawić sobie nie mogą, dźwiga zwykle poniżonych i biednych bogaci. Don Kichot już chciał podziękować, gdy nagle usłyszeli za swymi plecami tentent, jakby grupa konnych do nich się zbliżała. Był to jednak odgłos kopyt jednego rumaka, pędzącego cwałem. Siedział na nim młodzian, około 20 lat liczący. Ubrany był w suknię z adamaszku zielonego, ze złotymi galonami i w kabat na piersiach odchylony. Na głowie miał kapelusz, podwinięty po walońsku, na nogach buty ściśle obciągnione i błyszczące. Ostrogi sztylet i miecz były pozłacane. W ręku miał muszkiet, a za pasem dwa pistolety. Na odgłos kopyt rok, głowę obróciwszy, ujrzał człowieka o pięknym pozorze. Przybyły rzekł te słowa. Szukałem cię, waleczny rok, chcąc znaleźć w tobie, jeżeli już nie zapobieżenie, to przynajmniej ulżenie w nieszczęściach moich. Aby nie trzymać cię dłużej w niepewności, wiem bowiem, że mnie nie znasz. Powiem ci, kim jesteś. Jestem. Widzisz tu Klaudię Hieronimę, córkę Szymona Forte, twego najlepszego przyjaciela i zawziętego wroga Klugela Torrelas, który jest także twoim nieprzyjacielem, należąc do tych, co są tobie przeciwni. Wiesz takoż, że ten Torrelas ma syna, który zwie się Vincenty Torrelas, albo przynajmniej tak się zwał przed 2 godzinami. Teraz opowiem ci w krótkich słowach, aby opowieść skrócić, jakiego nieszczęścia dla mnie stał się przyczyną. Ujrzał mnie, jął się zalecać do mnie. Słuchałam jego miłosnych słówek, aż wreszcie pokochałam go w skrytości przed moim ojcem, nie masz bowiem na świecie kobiety tak pilnie strzeżonej, aby nie miała czasu i możliwości przywieść do skutku swoich pragnień. W końcu przyrzekł mi, że moim mężem zostanie. Dałam mu swoje zezwolenie, a liści krom niego nic ode mnie nie osiągnął. Wiem, że obietnicy swojej zapomniawszy, ożenił się dzisiejszego rana z inną. Wiadomość o tym poburzyła mi duszę, tak iż cierpliwość straciłam. Ojciec mój nie był w domu przytomny. Ubrałam się w strój, w którym mnie widzisz, i przynaglając do biegu konia, napadłam Don Vincentego o mile od tego miejsca przed godziną. Nie żaląc się po próżnicy, ani próżnych wymówek nie słuchając, wypaliłam do niego z tego muszkietu i z 2 pistoletów na przydatek. Jak mniemam, 2 kule w jego ciele utkwiły, czyniąc otwory, przez które krwią jego oblany wyszedł mój honor. Zostawiłam go na rękach sług, którzy nie śmieli ani nie mogli stanąć w jego obronie. Przybywam teraz, aby cię prosić, byś mnie przeprowadził do Francji, gdzie mam krewnych, u których schron znajdę. Proszę cię także, abyś stanął w obronie mego ojca, gdyż jak mniemam, krewniacy i przyjaciele Don Vincentego będą się starali pomścić go okrutnie. Rok, zdumiony żwawością i pięknym pozorem Klaudii, a takoż jej nieszczęściem, rzekł: pójdź ze mną, panienko, obaczymy, czy wasz wróg jeszcze żyje, a potem pomyślimy o tym, co dalej czynić należy. Don Quixote, który wysłuchał pilnie opowieści Klaudii i odpowiedzi, jaką jej dał Roch Ginard, rzekł: nikt nie potrzebuje się zatrudniać okazaniem tej pannie należnej pomocy, ja to biorę na siebie. Niechaj mi tylko rumaka podwiodą, broń mi dadzą i czekają tu na mnie. Udam się na poszukiwanie tego rycerza i żywego, czy też umarłego, przymuszę do dotrzymania słowa danego tak wielkiej piękności. I niechaj nikt o tym nie wątpi, rzekł Sancho, bowiem mój pan ma rękę wielce szczęśliwą do małżeństw kojarzenia. Przed 2 dniami przymusił do ożenku pewnego zwodziciela, który nie chciał uiścić obietnicy danej jednej panience. Gdyby czarownicy, co go nieustannie prześladują, nie przeinaczyli byli tego kawalera w lokaja, już by ta panienka w tej chwili nie była dziewicą. Rok, bardziej zaprzątnięty myślą o przygodach pięknej Klaudii niż słowami pana i sługi, nie słuchał wcale ich gadaniny.
Rozkazał jeno swym gierumkom oddać Sanczy wszystko, co zabrali z jego osła i udać się z powrotem w to miejsce, gdzie noclegowali. Po czym odjechał pospiesznie z Klaudią na szukanie zmarłego czy też rannego Don Vincentego. Przybywszy na miejsce, gdzie go Klaudia dopadła, ujrzeli tylko ślady krwi świeżej. Oglądając się na wszystkie strony, spostrzegli na wzgórzu kilku ludzi i domyślili się zaraz, że muszą to być słudzy Don Vincentego. Niosący go żywego lub umarłego, aby go opatrzyć lub pochować. Pobudzili rumaki do biegu, aby tamtych dojechać, co im się łatwo udało. Roginard i Klaudia znaleźli Don Vincentego na rękach jego ludzi. Don Vincenty, głosem powolnym i słabym, prosił ich, aby mu pozwolili umrzeć w tym miejscu, bowiem ból z ran płynący nie daje mu dalej postępować. Klaudia i Rog, zeskoczywszy z rumaków, zbliżyli się doń. Słudzy przerazili się, ujrzawszy Rog, zaś Klaudia pomieszała się w przytomności Don Vincentego. Pełna żalu, a wraz i surowości, wzięła go za rękę, mówiąc: gdybyś mi dał tę rękę, zgodnie z naszą umową, nigdy byś się nie znalazł w tym opłakanym stanie. Ranny rycerz oczy otworzył i, poznawszy Klaudię, rzekł: wiem, piękna panno, którą ludzie oszukali, że jesteś sprawczynią mojej śmierci. Wiem, piękna panno, którą ludzie oszukali, że jesteś sprawczynią mojej śmierci. Kara to niesłuszna i niezasłużona dla mych cnych pragnień, którymi równie jak i uczynkami mymi nigdy nie chciałem ci krzywdy wyrządzać. Jak to? Odparła Klaudia. Zaliż to nieprawda, że dzisiejszego rana poślubiłeś Leonorę, córkę bogatego Balbastra? Przenigdy, rzekł Don Vincenty. Mój los przeciwny doniósł ci, jak sądzę, te wieści, abyś zazdrością powodowana życie mi odebrała. Z tym wszystkim, utracając życie swoich rąk i na twoim łonie umierając, los mój zaszczęsny poczytuję. Abyś o tej prawdzie upewnić się mogła, ściśnij mnie za rękę i przyjmij mnie za męża, jeśli taka będzie twoja wola. Nie mogę ci dać większego zadośćuczynienia za zniewagę, którą według twego mniemania ci wyrządziłem. Klaudia uścisnęła go za rękę, a czyniąc to poczuła, że się jej serce w piersiach ściska. Padła zemdlona na skrwawioną pierś Don Vincentego, którego już śmiertelny paroksyzm chwycił. Słudzy pobiegli po wodę i, przyniósłszy ją, skropili kochankom twarze. Klaudia ocknęła się z zemdlenia, natomiast nie ocknął się Don Vincenty z swego paroksyzmu, ponieważ już żywot zakończył. Na ten widok Klaudia, zdawszy sobie sprawę, że jej najdroższy małżonek już nie żyje, jęła rozdzierać powietrze swoim krzykiem, skargi w niebo rzucać, wyrywać włosy, rozsypywać je na wietrze i policzki drapać. Były to oznaki największego bólu i żałości, jakie tylko w rozpaczonym sercu istnieć mogą. Okrutna i niebaczna dziewczyno, wołała, z jakąż to lekkomyślnością przywiodłaś do skutku swój zamysł nieszczęsny. O wściekła siła zazdrości, jakiż los zgotowałaś temu, kto mnie przyjął do serca swego. O nieszczęśliwy mój małżonku, przeczże wyrok losu zaprowadził się do łożnicy. Zaprowadził cię od łożnicy ślubnej do grobu? Skargi Klaudii tak żałosne były, że wycisnęły łzy z oczu Rocka. Chociaż nie był on przyzwyczajony do litości. Słudzy także płakali. Klaudia zaś mdlała co chwila, tak iż całe to miejsce okoliczne zdawało się być miejscem rozpaczy i smutku. Wreszcie Roginard rozkazał służącym Don Vincentego, aby zanieśli ciało do domu ojca Don Vincentego, by je tam pochowano. Klaudia oznajmiła Rocco, że chce udać się do klasztoru, w którym jej ciotka jest przeoryszą, i tam reszty dni swoich dokonać. W towarzystwie lepszego, nieśmiertelnego małżonka. Rock pochwalił jej zacny zamysł, ofiarował się towarzyszyć jej wszędzie, gdzieby zechciała bronić jej ojca przed krewniakami Don Vincentego, jako też i przed całym światem, gdyby chciał on na niego nastawać. Klaudia żadną miarą na to przystać nie chciała. Podziękowała mu jak mogła najuprzejmiej za to jego oświadczenie i płacząc pożegnała się z nim. Słudzy Don Vincentego wzięli na ramiona jego ciało. Rok zaś powrócił do swych ludzi. Owóż, jak się skończyła miłosna historia Klaudii Girolamy. Nie dziwota, jeżeli się zważy, że niezwyciężone, a okrutne siły zazdrości wątek jej utkały. Rok Ginard spotkał swoich giermków tam, gdzie ich pozostawił. Don Quixote na koniu siedzący znajdował się pośród nich i dawał im roztropne napomnienia, aby porzucili to zdradliwe i niebezpieczne życie równie dla ciała, jako i dla duszy. Ale jako że większość ich była gaskończykami, ludźmi grubymi i niedbałymi, zatem niewiele zawężali, zważali na jego mowę. Rok zapytał Sanczy, czy mu oddano klejnoty i sprzęty, z których jego osła obłupiono. Sancho odparł, że tak, ale że mu brak jeszcze 3 chust na głowę, wartających dobre 3 miasta. Co prawisz, u diabła, odparł jeden z przytomnych. Mam je tutaj, ale nie są warte i 3 reali. To prawda, rzekł Don Quixote, jednakoż giermek mój bardzo je szacuje dla osoby, która mnie je dała. Rok rozkazał, aby je nie mieszkając oddali. Później zaś, ustawiwszy swoich ludzi w szereg, rzekł, aby znieśli pospołu wszystkie sprzęty, klejnoty, szaty i pieniądze, które złupione zostały od czasu ostatniego podziału. Oszacowawszy szybko rzeczy, co podzielone być nie mogły, i na pieniądze wartość obróciwszy, podzielił je między swoją zgraję z taką dokładnością i uważnością, że ni na włos mniej, ni na włos więcej sprawiedliwości nie chybił. Wszyscy byli ukontentowani, zadowoleni i zapłaceni. Rok rzekł do Don Quixota, gdyby się z tymi ludźmi ścisłego wymiaru słuszności nie utrzymywało, nie można by było żyć z nimi. Według tego, co widzę, rzekł Sancho, sprawiedliwość jest rzeczą tak wyborną, że się i między zbójcami zachowuje. Jeden z giermków, usłyszawszy te słowa, przyłożył się z arkabuza i ani chybi roztrzaskałby kulą głowę Sanczy, gdyby Rok Ginard na niego nie krzyknął. Sancho zadrżał ze strachu i postanowił nic nie otwierać gęby, dopóki będzie między tymi ludźmi pozostawał. Wtem przybiegł jeden z giermków rozstawionych na czatach koło głównego gościńca i upatrujących, co się na nim dzieje, aby później herszta uwiadamiać. Panie, rzekł, niedaleko stąd, drogą wiodącą do Barcelony, przejeżdża gromada osób. Zalisze zważyłeś dobrze, zapytał Rok, czyli są z tych, których my szukamy, czy też z tych, co nas szukają? Z tych, których my szukamy. Zatem wszyscy w drogę i sprowadźcie mi ich tutaj. Zatem wszyscy na drogę i sprowadźcie mi ich tutaj tak, aby mi jeden nie uszedł. Aby ani jeden nie uszedł. Zbójcy usłuchali. Don Quixote, Sancho i Rok pozostali sami, czekając, kogo przywiodą. Rok rzekł do Don Quixota. Ten nasz sposób życia dziwny się zapewne panu Don Quixotowi wydaje. Dziwnymi te przygody i trafunki azardów pełne. Nie dziwię się zaiste, że tak mu się wydaje, bowiem w samej rzeczy wyznać muszę, że nie masz życia bardziej niespokojnego niż nasze. Znajduje się w nim przez pewne pobudki zemsty, które mogą najspokojniejsze serca poburzyć. Z przyrodzenia jestem człowiekiem litościwym i dobrych skłonności, ale jakem namienił, żądza zemsty za urazem mi wyrządzoną, niszcząc i obalając wszystkie moje dobre przedsięwzięcia, sprawia, że trwam w tym nieszczęsnym rzemiośle mimo mego sumienia. A że jedna przepaść drugą otwiera, zaś jeden grzech ciągnie za sobą drugi, pragnienia zemsty sprzęgły się z sobą, niby ogniwa łańcucha, bo nie tylko sam chcę mojej pomście dogodzić, ale i pomstę innych na się biorę. Z tym wszystkim niech Bóg będzie wysławiony za to, że znajdując się w labiryncie moich błędów, przecie nie tracę nadziei, że wyszedłszy z niego w bezpiecznym się znajdę porcie. Don Quixote zadziwił się niezmiernie, słysząc, że Rok tak rozumne słowa wypowiada. Nie sądził bowiem, że pośród ludzi, którzy kradną, mordują i rozbijają na gościńcach, może się znajdować człowiek o przyrodzeniu szlachetnym i o prawej myśli. Odparł zatem, początek zdrowia, panie Rok, na tym się zasadza, aby poznać chorobę swoją i być skłonny do przyjęcia lekarstw, które doktor zalecił. Wasza miłość jest chory, lecz znasz swoją niemoc. Niebo, albo lepiej mówiąc Bóg, który jest niezawodnym lekarzem naszym, ześle wam leki, co was uzdrowią, leki, które nieomyślny skutek sprawiają powoli, a nie nagle przez cuda jakoweś, zwłaszcza, że grzesznicy, oświeceni i mądrzy, gotowi są bardziej do poprawy i nawrócenia niż grzesznicy prostacy. A ponieważ wasza miłość przez swe słowa podaje na jaśniej swój wielki rozum, Pozostaje zatem tylko mieć odwagę i czekać polepszenia w chorobie stumienia. Jeżeli wasza miłość chce drogę skrócić i wejść na gościniec swego zbawienia, niechajże jedzie w świat ze mną, nauczy was profesji rycerstwa błędnego. Znajduje w tym powołaniu prac i muzów co niemiara, tylko je wycierpieć za pokutę, a prosto trafi się do nieba. Roześmiał się Rok z tej rady Don Quixota, później zaś, skręcając dyskurs, opowiedział mu o smutnym przytrafieniu Klaudii Girolamy. Opowieść ta wielkiej żałości przyczyniła Sanczy, któremu wielce do serca przypadła piękność, wdzięk i żwawość tej panny. Wtem przybyli zbójcy wysłani za zdobyczą, wiodąc dwóch szlachciców na koniach, dwóch pielgrzymów idących pieszo, a także karoce z siedzącymi w niej kilku białogłowami oraz pół tuzina sług konnych i pieszych, dwóch masztalerzy do pocztu szlachciców należących. Giermkowie obstąpili ich kołem. Zwycięzcy i zwyciężeni srogie zachowywali milczenie. Czekali, aż wielki Rok Ginard mówić zacznie. Herszt zapytał szlachciców, co są za jedni, dokąd zmierzają i czy mają przy sobie pieniądze. Mości panie, odparł jeden z nich, jesteśmy oficerami piechoty hiszpańskiej. Chorągwie nasze stoją w Neapolu. Jedziemy do Barcelony, aby wsiąść tam na jedną z czterech galer, które, jak powiadają, mają płynąć do Sycylii. Pieniędzy mamy 200 albo 300 skudów. Posiadając je, wydaje się nam, że jesteśmy bogaci, bowiem zwykły żołnierski niedostatek na większe skarby nie pozwala. Z podobnym pytaniem zwrócił się Rok do pielgrzymów, którzy odparli, że równie chcą morzem do Rzymu płynąć i że pospołu mieć mogą około 60 reali. Rok chciał się wywiedzieć również, kto byli jadący w karocy, dokąd się udawali i ile pieniędzy mieli. Jeden z służących, siedzący na koniu, rzekł: moja pani, Donia Guiemar de Quiñones, żona regenta wikaria w Neapolu ze swą córką, ochmistrzynią i panią dworską, znajduje się w tej karocy. Towarzyszymy jej my, 6 służących, pieniądze nasze sięgają sumy 600 skudów. Zatem, rzekł Rok Ginard, posiadamy tu razem 960 reali. Żołnierze moi mają jeszcze z 60. Porachujcie przeto, ile na każdego z nas przypada, bowiem ja złym jestem rachmistrzem. Zbójcy, usłyszawszy te słowa, zawołali wesołym głosem: niechaj Rok Ginard 1000 lat żyje, na złość hultają, co by go zgubić pragnęli. Oficerowie ubolewali nad utratą swoich pieniędzy. Pani regentowa zasmuciła się, zaś pielgrzymi nie cieszyli się zbytnio, widząc, że im ich dobro odejmują. Rok trzymał ich w niepewności przez kęs czasu, a liści później... Nie chcąc im przyciągać tego stroskania, które na strzał z muszkietu już poznać można było, obrócił się do wojskowych i rzekł: uczyńcie mi grzeczność, mości panowie, i pożyczcie mi 60 skudów. Jej mość pani regentowa raczy użyczyć 80, aby ukontentować oddział moich żołnierzy, bowiem ksiądz jada tam, gdzie śpiewa. Później będziecie się mogli swobodnie w dalszą drogę udać. Dam wam straż moich ludzi do odprowadzenia, tak aby wam nie przyczyniły szkody inne moje podjazdy, które mam w tej okolicy. Nie jest moją chęcią źle się obchodzić z żołnierzami, z białogłowami, osobliwie wyższego stanu. Oficerowie wielu dwornymi słowy złożyli Rok dank za jego uprzejmość i hojność, bowiem za hojność to mieli, że zwrócił im ich pieniądze. Donia Guimard de Quimones chciała z kolasy wyskoczyć, aby rzucić się na ziemię i ucałować nogi i ręce wielkiego Rok, ale ten żadną miarą zgodzić się na to nie chciał. Przeciwnie, prosił, aby mu wybaczyła ten gwałt, co jej zadał, przymuszony do tego będąc żelaznymi obowiązaniami smutnego swego rzemiosła. Pani regentowa rozkazała jednemu ze swych służących, aby nie mieszkając odliczył 80 skudów należnych od niej. Oficerowie byli już gotowi swoje 60 wyłożyć, pielgrzymi chcieli także oddać swój grosz nędzny, ale Rok powstrzymał ich. Później zaś, obracając się do swych ludzi, rzekł: z tych skudów każdemu z was należą się 2, pozostaje jeszcze 20. Oddajcie 10 tym pielgrzymom, zaś 10 temu Giermkowi, aby mógł tę przygodę sobie zachwalać. Później kazał przynieść sobie przybory do pisania, w które zawsze był opatrzony, i dał im na piśmie piernacz, aby się nim posłużyli, w przypadku natknięcia się na kupy zbrojne. To uczyniwszy, pożegnał się z nimi i dał im wolny przejazd. Pozostali, zadziwieni z jego wspaniałomyślności, szlachetności i dziwnego postępku, zdał im się bowiem raczej Aleksandrem Wielkim niż sławnym rozbójnikiem. Jeden z Giermków rzekł wówczas w swoim języku gaskońsko-katalońskim: nasz dowódca lepiej by uczynił, ostawszy braciszkiem, niż zbójcą. Gdy zechce w przyszłości okazać się szczodrym, niechaj to uczyni ze swego dobra, a nie z naszego. Nieszczęśnik nie tak cicho te słowa wypowiedział, aby ich rok nie słyszał. Herszt schwycił za szpadę i głowę mu na dwoje rozłupał, mówiąc: oto jak karze zuchwalców. Wszyscy zdrętwieli i nikt nie śmiał gęby otworzyć, takie bowiem było dla niego posłuszeństwo. Rok oddalił się na stronę, aby napisać list do jednego ze swych przyjaciół w Barcelonie i donieść mu, że sławny Don Quixote zmęczy, ów rycerz błędny, o którym tyle rzeczy się gada, jest tu z nim pospołu. Dalej upewniał go w liście, że jest to człowiek najbardziej zabawny, a zarazem najrozumniejszy na świecie i że za 4 dni, w dzień świętego Jana Chrzciciela, odeślę mu go na brzeg morski miasta Barcelony, uzbrojonego od stóp do głów i siedzącego na Rosynancie, jako i Sancho, siedzącego na ośle. Niechajże o tym oznajmi wspólnym przyjaciołom, Niarros, aby stąd uciechę mieć mogli, nie chciałby bowiem, aby wrogowie Kadelsowie doznać jej mieli, a to li niepodobna jest zabronić im tego, bowiem cudactwa i roztropne rzeczenia Don Quixota, jako i facecje Sancho Pansy są takie, że stanowią już własność wszystkich. Rok wysłał listy przez jednego ze swych giermków, który zmieniwszy ubiór rozbójnika na szatę kmiecia, udał się do Barcelony i oddał pismo tam, gdzie się należało.